Przeczytajmy kolejny, ostatni już fragment z pierwszego listu do Koryntian. Rozdział 16, wersety od 5 do 24. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, od wersetu 5. Przyjdę do was natomiast, gdy przejdę Macedonię, ponieważ Macedonię przemierzam. U was zaś może pozostanę lub przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę was bowiem teraz przejazdem widzieć, gdyż mam nadzieję jakiś czas pozostać u was, jeśli Pan pozwoli. A w Efezie pozostanę aż do Zielonych Świąt. Drzwi bowiem otworzyły mi się wielkie i dające duże możliwości, a przeciwnicy są liczni. A gdyby przybył Tymoteusz, zadbajcie, aby przebywał u was bez obaw, ponieważ dzieło Pana wykonuje jak i ja. Niech go więc nikt nie lekceważy. Wyprawcie go natomiast w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, aby udał się do was wraz z braćmi. Nie miał jednak żadnej chęci, aby teraz pójść. Przyjdzie jednak, gdy znajdzie możliwość. Bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Wszystko niech dzieje się u was w miłości. Proszę was natomiast, bracia, wiecie, że dom Stefanasa jest pierwszym owocem Achai, a jego domownicy podjęli się posługiwania świętym. Proszę, abyście i wy podporządkowywali się takim, jak również każdemu, kto współpracuje i trudzi się. Cieszę się zaś z przybycia Stefanasa, Fortunata i Achaika, że wasz brak oni wypełnili, bo wnieśli świeżość mego ducha i waszego. Miejcie więc dla takich uznanie. Pozdrawiają was zgromadzenia Azji. Pozdrawiają was w Panu bardzo Akwila i Pryska ze zgromadzeniem, które jest w ich domu. Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrowienie moją Pawła ręką, jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami. Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. 26. Nie wiem, czy ktoś wie, co to za liczba. Parzysta, tak. Jest to 26 kazanie z pierwszego listu do Koryntian, więc pół roku, 52 tygodnie nam zajęło przejście przez ten list i nie wiem jak wy, ale ja bardzo się cieszę, że mogliśmy wspólnie to zrobić, te trudne fragmenty przerobić, zobaczyć te różne problemy, jakie się tam pojawiały i uczyć się na tej podstawie. Są to naprawdę cenne lekcje dla nas i no, dotarliśmy do końca. Więc to dziś ostatnie już kazanie z tej serii. Więc zobaczyliśmy, że apostoł Paweł kończy swój list i mamy tutaj w tym zakończeniu trzy rzeczy, o których Paweł mówi. Pierwsza rzecz to jego plany na najbliższy czas. Paweł mówi o swoich zamiarach, jeśli chodzi o swoją służbę. Chce przyjść do Koryntu, spędzić tam jakiś czas, ale z drugiej strony jest jakby w Efezie zatrzymał się, bo Pan Bóg otworzył drzwi i dla Ewangelii i może tam wiele zdziałać, chociaż z drugiej strony jest wielu wrogów. Mówi też o Tymoteuszu, wspomina też Apollosa i ich plany co do Koryntu. Druga część tego fragmentu to końcowe zalecenia skierowane do Koryntian i trzecia część to pozdrowienia, jakie kieruje apostoł Paweł i inni, którzy są z nim, a które kierują do Koryntian. I dzisiaj chciałem się skupić na tej drugiej części tego fragmentu, czyli na tych końcowych zaleceniach, jakie apostoł Paweł kieruje do wierzących w Koryncie. I ten fragment chciałbym podzielić na dwie części. Pierwsza część to są, można powiedzieć, zalecenia ogólne. Ale, a druga część to jest takie szczególne wezwanie, które jest skierowane od apostoła Pawła do Koryntia. Więc pierwsza rzecz, zalecenia ogólne. Apostoł Paweł napisał w wersetach 13 i 14, tak. Bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Wszystko niech dzieje się u was w miłości. I są to zalecenia ogólne, ponieważ są to zalecenia, które mogą być skierowane do każdego innego zboru, do każdej innej grupy wierzących. One są w pewnym sensie tak ogólne, że mają zastosowanie do wszystkich zborów. I mamy tutaj w sumie 5 zaleceń. I te 5 zaleceń możemy jeszcze podzielić na 2 grupy. Pierwsza grupa to werset 13. Bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Natomiast w drugiej grupie jest jedno zalecenie. Wszystko niech dzieje się u was w miłości. Więc te pierwsze 4 zalecenia odnoszą się do stosunku, jaki Koryntianie powinni mieć względem Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. A ostatnie zalecenie, werset 14, dotyczy stosunku, jaki Koryntianie powinni mieć względem siebie nawzajem. Czyli tego, jak powinni funkcjonować w zborze. Więc jeśli chodzi o stosunek Koryntian do Ewangelii, do dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, to apostoł Paweł zaleca, zachęca, wzywa Koryntian do tych czterech rzeczy. Po pierwsze, Paweł wzywa Koryntian, aby byli czujni. I chyba szczególnie jest to ważne w kontekście rozdziału 15, który mówi o błędnej nauce dotyczącej zmartwychwstania umarłych, a która była promowana przez niektórych wierzących w tym zborze. Ta nauka prowadziła do tego, że Ewangelia w jakiś sposób była wypaczana, czy mogła zostać wypaczona, ponieważ pewne elementy jak zmartwychwstanie Chrystusa trzeba by opominąć, żeby utrzymać tę naukę o tym, że zmartwychwstania nie ma. Zresztą to nie była jedyna taka fałszywa nauka, błędna nauka, która pojawiła się w tym środowisku. Dlatego właśnie apostoł Paweł wzywa Koryntian, aby byli czujni, ponieważ różne fałszywe nauki będą się pojawiać. Pojawiały się, pojawiają się i będą się pojawiać. Dlatego Koryntianie powinni czuwać, żeby te nauki nie przeniknęły do zboru, nie zagościły na stałe w zborze, może tak. Więc bycie czujnym jest po to, aby móc szybko zareagować, też wykryć zagrożenie i odpowiednio na to zagrożenie zareagować. I jeśli chodzi o odpowiednią reakcję na te fałszywe nauki, na te zagrożenia, to jest ona pokazana w tym drugim zaleceniu. Apostoł Paweł wzywa Koryntian, aby ci trwali w wierze. To znaczy, że jeśli jakaś nauka się pojawi w zborze, to reakcją na nią powinno być trzymanie się wiary. To znaczy, że taką naukę trzeba ocenić, trzeba zweryfikować, biorąc za podstawę naukę Pana Jezusa Chrystusa, biorąc za podstawę Ewangelię. I tą podstawą musi być Ewangelia, którą oni usłyszeli od apostoła Pawła, czy też która była przekazywana przez apostołów. Tej Ewangelii nie wolno zmieniać, nie wolno modyfikować i jeśli ta nowa nauka, która się pojawia w zborze jest zgodna z Ewangelią, to należy ją przyjąć. Jeżeli jest niezgodna z Ewangelią, to trzeba ją odrzucić. Ale żeby móc to uczynić, to trzeba trwać w wierze, trwać w Ewangelii, w tych prawdach wiary, które wyznajemy odnośnie Pana Jezusa Chrystusa. Trzecie zalecenie to zalecenie do tego, czy też wezwanie do bycia mężnymi. Tutaj apostoł Paweł wzywa do pewnej odwagi, jeśli chodzi o Ewangelię, o dobrą nowinę. Szczególnie jest to ważne w kontekście początkowych rozdziałów tego listu, gdzie apostoł Paweł obnażył problem Koryntian, jaki mieli względem Ewangelii. A ten problem polegał na tym, że ta kultura zewnętrzna, czy świecka, czy pogan, bardzo podkreślała ludzką elokwencję. Szczególny jakby dar, może nie dar, ale sposób przemawiania, przekonywania ludzi I wielu Koryntian się zachłysnęło, wierzących w Koryncie zachłysnęło się tym i chciało to naśladować, a apostoł Paweł mówi, słuchajcie, nie, to nie jest droga. Ewangelia jest mocą Bożą i mądrością Bożą, nie te ludzkie sposoby wpływania na ludzi, nie, Ewangelia. Dlatego trzeba być mężnym, trzeba być odważnym, żeby tej Ewangelii się trzymać. I dlatego apostoł Paweł pokazał właśnie, że ta Ewangelia jest Bożą mocą i mądrością, a w związku z tym jest pewna, jest solidna. Dlatego jako wierzący Koryntianie mogą być jej pewni, więc mogą być też odważni, jeśli chodzi o jej głoszenie. Nie muszą się wstydzić, nie muszą się obawiać tej ludzkiej mądrości, ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą. I w końcu mamy czwarte wezwanie. Apostoł Paweł wzywa Koryntian, aby się umacniali. I jest to oczywiście wezwanie do umacniania się w Ewangelii. To wezwanie jest powiązane z poprzednim zaleceniem. Jeśli Ewangelia jest pewna, jest solidna, jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to Koryntianie powinni być w niej odważni. Ale jeśli mają być odważni, to muszą być w niej umocnieni. Więc muszą się umacniać w niej. Te różne problemy, które pojawiły się w Koryncie, generalnie nie osłabiały Ewangelii tyle, co osłabiały stosunek Koryntian do Ewangelii. Dlatego, żeby móc być odważny w Ewangelii, trzeba się też w niej wzmacniać, trzeba z nią znać, trzeba ją lepiej rozumieć i im bardziej jesteś umocniony, tym odważniejszy też będziesz. Im będziesz bardziej umocniony, tym będziesz bardziej niewzruszony, jeśli chodzi o różne ataki. Czy to z zewnątrz, czy to od wewnątrz. Im będziesz bardziej umocniony, tym większy odpór będziesz mógł dać jako wierzący. Ale to też nie chodzi wyłącznie o taką pozycję obronną. Ma to też wpływ na ofensywę, czyli na atak, na śmiałe wychodzenie do ludzi, na śmiałe przedstawianie Ewangelii w miejscu, w takim środowisku, które ceni sobie elokwencję, sposób przemawiania, taką ludzką mądrość. Więc jest to dla wierzących jest to ważne, żeby być odważnymi, ale też żeby umacniać się w Ewangelii. Możemy pomyśleć o Jozue. Kiedy Bóg mówi do niego w pierwszym rozdziale właśnie Księgi Jozuego, żeby Jozue, któremu Bóg dał zadanie wprowadzenia Bożego ludu do ziemi obiecanej, Bóg mówi do niego tylko bądź silny i odważny. Bądź mocny i odważny. To samo wezwanie, tylko słowa przedstawione. Więc jest to ważne, aby wierzący w Koryncie byli silni, byli mocni w Ewangelii, byli odważni w Ewangelii. Więc takie są zalecenia, te ogólne, pierwsza część tych ogólnych. Teraz przejdźmy do tego zalecenia kolejnego z wersetu 14. Wszystko niech dzieje się u was w miłości. Apostoł Paweł wzywa Koryntian do tego, aby naczelną zasadą ich postępowania w zborze była miłość. I znowu dobrze jest zobaczyć kontekst, jaki apostoł Paweł ma na myśli. A ma na myśli te różne problemy, jakie pojawiały się w zborze i które prowadziły do tego, że nie postępowano w miłości. Albo że wypaczano pojęcie miłości. Na przykład tolerowano, a nawet chlubiono się grzechem pewnego brata, który współżył z żoną swojego ojca. Taki grzech dla pogan nawet był czymś nie do pomyślenia, a Koryntianie obnosili się z tym. Szczycili się tym. Inny przykład to podział na bogatych i biednych przy okazji spożywania wieczerzy pańskiej. Czyli było to złamanie takiego podstawowego przykazania, które Chrystus dał swoim uczniom. Ponieważ Chrystus wzywa swoich uczniów do wzajemnej miłości. Więc kiedy Paweł wzywa do postępowania w miłości, to ma na myśli konkretną miłość. Konkretne standardy tej miłości. Jest to miłość wynikająca z Ewangelii. Jest to miłość wynikająca z poddania się Chrystusowi i Jego nauce. Więc postępowanie w miłości to postępowanie zgodne z przykazaniami Chrystusa. Na tym polega miłość, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie. Więc w Chrystusie, można powiedzieć, Bóg Ojciec zdefiniował tę miłość. I my według tej miłości, według tych kryteriów, które Bóg zdefiniował w Chrystusie, mamy postępować, czy Koryntianie mają postępować jako wierzący. Więc możemy powiedzieć, że to ostatnie zalecenie jest bardzo mocno, ściśle, nierozerwalnie powiązane z tymi wcześniejszymi zaleceniami, żeby postępować w miłości, żeby wszystko działo się u nich w miłości, to muszą być czujni, trwać w wierze, być mężni i umacniać się w Ewangelii. Bez tej Ewangelii, jak widać to bardzo dobrze w tym liście, nie są w stanie postępować w miłości. Więc Ewangelia, dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie jest kluczowa, jest fundamentalna, jest podstawą do zdrowego funkcjonowania zboru, do normalnego funkcjonowania zboru. Bez Ewangelii jest to niemożliwe. Więc to jest ta pierwsza część tego zalecenia, wezwania. Teraz drugie, to szczególne wezwanie albo zachęta. Więc mamy te zalecenia ogólne, ale jest tam też zalecenie szczególne. Szczególne wezwanie, jakie apostoł Paweł kieruje do Koryntian. Jest napisane od wersetu 15. Proszę was natomiast, bracia, wiecie, że dom Stefanasa jest pierwszym owocem Achai, a jego domownicy podjęli się posługiwania świętym. Proszę, abyście i wy podporządkowywali się takim, jak również każdemu, kto współpracuje i trudzi się. Cieszę się zaś z przybycia Stefanasa, Fortunata i Achaika, że wasz brak oni wypełnili, bo wnieśli świeżość w mego ducha i waszego. Miejcie więc dla takich uznanie. Troszeczkę od gramatyki może zacznę tę część. Poprzednie wersety, 13 i 14, były w trybie rozkazującym. Były to zalecenia, w których apostoł Paweł poprzez właśnie tryb rozkazujący wzywa do czegoś, zaleca coś, na przykład kiedy mówi: bądźcie czujni, trwajcie w wierze. Tryb rozkazujący. Natomiast tu widzimy, że ten 15 werset zaczyna się od pewnej prośby, od słowa proszę. Więc to wskazuje na pewną szczególność tego wezwania, tego zalecenia czy tej zachęty. I apostoł Paweł kończy też w trybie rozkazującym. Miejcie więc dla takich uznanie. To już nie jest, jakby to jest tryb rozkazujący wezwanie. Więc ta prośba to nie jest taka, jak można powiedzieć, delikatna prośba, ale szczególne wezwanie do tego, żeby Koryntianie w jakiś konkretny sposób postępowali. Więc ta prośba to szczególne wezwanie apostoła Pawła skierowane do Koryntian i do czego apostoł Paweł wzywa swoich adresatów. Apostoł Paweł mówi tu o domu Stefanasa. Paweł mówi, że dom Stefanasa jest pierwszym owocem Achai. Co to znaczy? No powiem, że Achaja to nie imię człowieka. Achaja to nazwa prowincji rzymskiej, w razie czego jakby ktoś myślał, że to Achaja przyczyniła się do nawrócenia Stefanasa. Nie, ale Achaja to prowincja rzymska, cesarstwa rzymskiego i w tej prowincji znajdował się Korynt. Dlatego apostoł Paweł mówi, że jest pierwszym owocem Achai. I o Stefanasie mówi nam Paweł w pierwszym rozdziale tego listu, czyli wracamy. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem poza Kryspusem i Gajusem, aby ktoś nie powiedział, że w moje imię zostaliście ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem, więc pierwszy rozdział jest jakby potwierdzony w 16. Jest związek, tak, że faktycznie Stefanas jest tym pierwszym owocem, czy dom Stefanasa jest tym pierwszym owocem Ewangelii, czy służby Pawła w Achai. Więc możemy powiedzieć, że Stefanas, czyli jego rodzina i wyzwoleńcy lub niewolnicy, którzy byli w jego domu, jako pierwsi w Koryncie przyjęli Ewangelię. A przyjęli ją od Pawła, który ją w Koryncie zwiastował. I dalej apostoł Paweł napisał, że domownicy Stefanasa podjęli się posługiwania świętym. Nie wiemy, na czym polegała ta służba, nie wiemy, co ona obejmowała, Mogło to być bardzo wiele różnych rzeczy, łącznie z nauczaniem czy głoszeniem zboże. W każdym razie wiemy, że byli to ludzie od samego początku zaangażowani w funkcjonowanie tego zboru w Koryncie i byli zaangażowani w służbę dla świętych, dla wierzących w Koryncie. I Paweł kieruje do Koryntian swoje wezwanie, prośbę, zalecenie, aby Koryntianie podporządkowywali się takim ludziom, jak Stefanas, Fortunat czy Achaik. I takim ludziom właśnie albo podobnym. Kto tak jak ci wymienieni współpracuje czy trudzi się w tym dziele dla świętych. Więc Paweł zaleca, wzywa, aby dla takich ludzi mieć uznanie, aby darzyć takich ludzi uznanie. Jaki jest cel tego zalecenia? No skoro apostoł Paweł wzywa do poddania się takim ludziom i do tego, aby takich ludzi darzyć uznanie, mieć dla nich uznanie, to znaczy, że poprzez to zalecenie apostoł Paweł w jakiś sposób wzmacnia autorytet tych ludzi pośród Koryntian. Apostoł Paweł w jakiś sposób uwiarygadnia tych ludzi jako wypróbowanych, jako solidnych, wysezonowanych, rzetelnych, dojrzałych chrześcijan. A dlaczego to robi? No trudno powiedzieć. Ale patrząc na ten list, to na to wszystko, co Paweł napisał, te wszystkie problemy, to jakie się tam pojawiły, to nie wiem jak wam, ale mi osobiście gdzieś brakuje jakiegoś wspomnienia o tych lokalnych przywódcach. Apostoł Paweł oczywiście ten zbór założył, ale wyjechał. I jakby normalną praktyką apostoła Pawła, czy innych apostołów było to, że zanim wyjeżdżali, to ustanawiali takich lokalnych przywódców, starszych zboru, więc mi w liście właśnie tego brakuje, że o nich nie ma mowy w żaden sposób. I być może jest to w jakiś sposób odzwierciedleniem tych problemów, jakie tam były w tym Koryncie, że ci lokalni przywódcy, czy liderzy, czy starsi, no nie mieli takiego wpływu, jaki być może powinni mieć w tym zborze. Być może doszło do pewnego bałaganu, jeśli chodzi o tych nauczycieli, czy tych ludzi, którzy tam byli przywódcami. No wydaje się, że ci nauczyciele, oczywiście oni tam byli, bo to raczej wynika z tekstu, że tam są ludzie, którzy nauczają, ale ci nauczyciele byli tacy, jak to powiedzieć, przyciągali jakieś pewne grupy spośród wierzących w Koryncie. Oni nie mieli wpływu, czy nie mieli posłuchu u całości zboru, tylko raczej u pewnych grup w tym zborze i było to związane z pewnymi naukami, które były promowane. Jedni te nauki łykali czy przyjmowali, inni nie. Ale na pewno autorytetami dla wielu z nich był Paweł, Apollos czy Piotr. Ale no gdzieś jest tak właśnie cisza, jeśli chodzi o tych lokalnych liderów. Stąd wydaje mi się, jest to finalne zalecenie Pawła, aby jeśli chodzi o takich lokalnych przywódców w zborze, to żeby mieli konkretny wzorzec w postaci Stefanasa, Fortunata i Achaika, po to, aby obdarzyć ich i im podobnych ludzi autorytetem, uznaniem w zborze, żeby w końcu może jakiś porządek zapanował w tym zborze. I jeśli faktycznie był taki bałagan w zborze koryńskim, to poddanie się takim ludziom, których Paweł może rekomendować, a którzy są z Koryntu, którzy są tam znani, którzy są od samego początku i którzy służą, to by temu zborowi bardzo pomogło. Dlatego wydaje się, że jest to szczególne wezwanie Pawła i Paweł w ten sposób kończy swój list. Po tym są już tylko pozdrowienia. Czego nas to może nauczyć jako uczniów Pana Jezusa Chrystusa w Legionowie? No ponieważ te zalecenia, które Paweł dał, te pierwsze zalecenia, one są ogólne, w związku z tym mają zastosowanie też i do nas. I musimy pamiętać, że ponieważ to są ogólne zalecenia, to nie znaczy, że możemy je ignorować. A, to takie ogólne, to znaczy nie ma co przejmować, prawda? Raczej nie, ponieważ są to ogólne zalecenia, które mają zastosowanie w każdym chrześcijańskim zborze, dlatego są to bardzo ważne rzeczy, kluczowe rzeczy. Jakie to są zalecenia? No zobaczyliśmy, że są to zalecenia dotyczące trzymania się Ewangelii oraz tego, jak Ewangelia ma kształtować nasze relacje wewnątrz zboru. Nie tylko nasze relacje wewnątrz zboru, ale też i poza zborem. Dlatego my też, tak jak Koryntianie, mamy być czujni, jeśli chodzi o nauki, jakie pojawiają się w zborze. Dlatego my też mamy trwać w wierze, trwać w Ewangelii, w prawdach wiary, które zostały przekazane przez Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego apostołów. Mamy być mężni, mamy być odważni, jeśli chodzi o Ewangelię i jej głoszenie. Oraz mamy umacniać się w Panu w Ewangelii, czyli lepiej ją znać, lepiej rozumieć. I to wszystko jest potrzebne, aby wszystko u nas działo się w miłości. Inaczej się nie da. Nie ma innej drogi jak Ewangelia. Więc widzimy, jak dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie jest fundamentalna dla zdrowego funkcjonowania zboru, dla zdrowia duchowego wierzących. Ale to też nam przypomina, że Ewangelia musi być w centrum życia zboru, w centrum chrześcijańskiego życia. Ona ma kształtować nas, a kiedy Ewangelia kształtuje nas, to też kształtuje nasze wewnętrzne życie zboru. Daje nam motywację do uniżenia się, daje nam motywację do pokory, daje nam motywację do słuchania, daje nam motywację do służenia. Dlatego powinniśmy sobie szczególnie do serca wziąć słowa apostoła Pawła z 15 rozdziału. Przypominam wam zaś, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą też przejęliście, na gruncie której stanęliście i przez którą dostępujecie zbawienia, jeśli trzymacie się jej w takim słowie, w jakim wam ją ogłosiłem, chyba że daremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim, co i przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia został wzbudzony według pism. To jest podstawa Ewangelii, tak? Oczywiście tam są inne rzeczy jeszcze, ale generalnie widzimy, że to musi być ta Ewangelia, którą głosili apostołowie. I do tej Ewangelii nie powinniśmy nic dodawać, ani do tej Ewangelii nic odejmować, ale wiernie powinniśmy ją przekazywać dalej, głosić dalej kolejnym pokoleniom. A to oznacza z kolei, że w zborze potrzebujemy ludzi, którzy w tym celu by służyli świętym. Potrzebni są lokalni przywódcy, liderzy. Potrzebujemy takich legionowskich, Stefanasów, Fortunatów, Achaików, którym moglibyśmy się poddawać i których moglibyśmy obdarzyć uznaniem. Jest to bardzo ważne dla zdrowego funkcjonowania zboru. Żyjemy w świecie, który jest, no może być globalny, tak się mówi o globalnej wiosce. Mamy autorytety, które są globalne. Podobnie jak apostoł Paweł w swoim czasie, no był takim autorytetem globalnym, znanym niemalże wszędzie. Mamy kaznodziejów, którzy są rozpoznawani, którzy są znani. Każdy prawdopodobnie ma jakiegoś swojego ulubionego kaznodzieje gdzieś tam, którego chętnie słucha na YouTubie, czy ogląda na YouTubie, czy w jakichś innych mediach społecznościowych. Tyle, że różnica jest taka, że apostoł Paweł znał zbory, do których pisał. Znał ludzi, do których pisał. Natomiast dzisiaj mamy takich globalnych przywódców, liderów, którzy nigdy nie słyszeli o tobie prawdopodobnie, o mnie, o naszym zborze, którzy no są gdzieś tam po prostu. I tacy ludzie, no niestety, ale nie mają pojęcia o naszym istnieniu, ale mają wpływ na nasze życie poprzez nauczanie, jakie jest dla nas dostępne. Jeżeli to jest dobre, jeżeli nauczanie jest dobre, tak? Ale jeżeli nauczanie jest złe, to jest to złe, bo to tak to funkcjonuje. Ale w tym samym czasie, no nie powinniśmy zapominać, nie wolno nam zapominać o tym, że dobrze jest mieć lokalnych przywódców, liderów, starszych, którzy są na miejscu i którzy mogą dobrze pokierować zborem, ponieważ znają wszystkich. Tacy ludzie są wielkim błogosławieństwem dla zboru. Takim błogosławieństwem dla Koryntian byli właśnie ten Stefanas, Fortunat i Achaik oraz jakaś grupa ludzi anonimowych, o których imion w ogóle nie znamy, a którzy byli w pewnym sensie rekomendowani przez Pawła, ponieważ byli podobni w swoim działaniu, w duchowym wzroście właśnie do tych wymienionych trzech braci. I, I słuchajcie, możemy sobie pomyśleć właśnie, jak ciężko byłoby apostołowi Pawłowi funkcjonować, czy też wpływać na zbór w Koryncie, gdyby nie miał właśnie takich lokalnych ludzi, których mógł rekomendować, których mógł wspierać. Dlatego potrzebujemy właśnie i tych wielkich przywódców, którzy są rozpoznawani w całym chrześcijańskim świecie albo są w dużym wymiarze tego chrześcijańskiego życia, ale też potrzebujemy tych anonimowych, o których ten zewnętrzny świat nie wie, ale my w zborze tutaj wiemy. Tak? Więc apostoł Paweł zaleca, aby takim ludziom się poddawać i darzyć ich uznaniem. Więc czy poddajesz się swoim lokalnym przywódcom, starszym zboru? Czy darzysz ich uznaniem, jeśli wykonują dobrze swoją pracę? Czy modlisz się o nich, aby jeszcze lepiej wykonywali tę pracę, żeby jeszcze lepiej służyli świętym, czyli i tobie? Ostatnia myśl. Pocieszające jest to, że w tym zborze, pomimo tych różnych zawirowań, byli też ludzie stabilni, solidni, dojrzali, którzy postępowali właściwie, którzy służyli świętym. I to jest łaska Pana takich ludzi mieć. Dlatego módlmy się o nasz zbór, żeby w naszym zborze było jak najwięcej takich osób. Amen.